Co pan będzie sadził?
Buka dorodnego. Nie, jeszcze trzeba trochę.
Roman Latyń, nadleśniczy nadleśnictwa Nowy Targ. To jest bardzo dobrze przygotowana ziemia. Specjalnie w pasy zrobiona jest specjalnym urządzeniem mechanicznym, czyli spulchniona gleba jest na pasach i na tych pasach w dołki sadzimy tego buka. Dołków się nie kopie wcześniej, dlatego żeby gleba nie przeschła, prawda? Żeby te korzonki od razu złapały trochę wilgotnej gleby. Każda odrobina wilgoci w glebie jest ważna dla tej nowej posadzonej sadzony.
Dobrze sobie zrobić najpierw, o, jakby oddzielić tą.
Las, czego mnie nauczył? Las mnie trochę tak wyciszył, żeby nabrać takiego dystansu do ludzi i nie zawsze podejmować decyzji za szybkich. Każdy las ma swój urok. Tutaj lasy są takie właściwie w sterowaniu ręcznym. Tu bez konia do lasu nie pójdziesz w górę.
Już można to wszystkim? Jedynie do kopania dołków się nadaje.
To to za duża dziura nie jest dobra,
nie,
chociaż...
Nie, pan podnosi, to już wsadzać teraz.
Teraz wsadzać już, tak?
No jeszcze, top.
To trzeba tak zasadzić, żeby wyrosło. Jaka jest odległość między sadzonkami?
W granicach 1,5 metra, 1,30 m. W zależności też, jakie są odstępy między pasami. Żeby kilka tysięcy tych buków na hektarze było.
Czy one będą potem jeszcze przesadzane?
Nie. Tylko pielęgnowane, czyli począwszy od pielęgnacji gleby, czyli takiego wykaszania chwastów, które by przeszkadzały we wzroście, a w późniejszym okresie eliminowania również w ramach czyszczeń wczesnych egzemplarzy wadliwych, bo się różnie te buki przecież będą w czasie rośnięcia swojego kształtować, więc wadliwe będą usuwane jakieś niepotrzebne domieszki, które się tu wsieją, jakieś brzozy czy innego typu gatunki.
Czekaj, ja tylko tak trochę udeptam, a ty będziesz resztę udeptał, dobra? O, i teraz trzymaj sobie tak i udeptuj. No pięknie. No Emilko, powiedz, ile masz lat?
5.
No to drzewko też ma pewnie 5 lat. No i Emilko, teraz spróbuj tutaj włożyć, tak jak koleżanka. O, ślicznie, pięknie. Dajesz radę, Emilko? Tak, dzielne dziecko.
To jest najmniejsze nadleśnictwo w Polsce. Przecież oddało bardzo dużo swoich terenów do parków narodowych sąsiednich i do Taczańskiego, Gorczańskiego. Całość leśnictwa Łopuszna poszła do Gorczańskiego Parku. No, to jest prawie 1000 hektarów. Do Babiogórskiego poszło 2 leśnictwa. Nadleśnictwo, które miało tam kilkanaście tysięcy, zostało przy powierzchni 5,5 tysiąca. Myśmy obsługiwali 26 tysięcy hektarów lasów chłopskich, bo tu układ własnościowy na Podhalu jest odwrotny niż w całej Polsce, czyli lasów chłopskich jest 80%, a państwowych 20%. Ja uczęszczałem na każde zebrania wiejskie, takie, w których były omawiane leśne sprawy. Tłumaczyłem, opowiadałem ludziom, jak to trzeba, jak to i tak dalej. To pamiętam tu na jednej, już nie pamiętam z której wsi, na takim zebraniu mi taki wstał. Mówi, panie jest fajny chłop i no, dolono jest niekonieczny. Potłumaczyłem, że to jest wasze, ale niestety prawo jest tak, mówi, że niestety no, musimy wam to legalizować, cechować i tak dalej.
My jesteśmy na powierzchni takiej doświadczalnej Karpackiego Banku Genów dla jodły. Jodły z południowej Polski są tutaj zgromadzone. Tu się obserwuje, jak one w tych warunkach przyrastają, jaką mają kondycję i tak dalej, żeby potem ewentualnie decydować, która jodła w danych warunkach lepiej przyrasta, lepiej się czuje. Powierzchnia ma prawie 2 hektary. Każda sadzonka, każde drzewko już właściwie w tej chwili ma swój numer.
BRS2
to jest nadleśnictwo Nawojowa. Nie wiadomo, z którego miejsca wierzchołek, pęd szczytowy. To jest najważniejsza część.
Lasy górskie to są zasobne lasy, bo to są gleby inne, brunatne, zasobne i tutaj te drzewostany raz, że inaczej wyglądają, no a poza tym całkiem inny typ zagospodarowania lasu. Tu ma być las cały czas na tym, żeby nie radowała gleba i tak dalej, utrzymanie wody, źródliska.
Do tego dęba,
Kaziu.
A te brzozy zostaną.
Tego dęba, niech się pani przesunie. Ty stań tam, bo tam idą sam tej strony.
W 11 klasie do szkoły naszej przyjechał student z trzeciego roku leśnictwa i tak ładnie zaczął opowiadać o tym leśnictwie, jakie praktyki w terenie, w lesie i tak dalej, i tak dalej. No tak się tym zaciekawiłem i zdecydowałem się zdawać egzamin na ten wydział leśny. Ojciec prosił nawet, mój bardziej chciał, żebym został weterynarzem. Chodźcie, chodźcie. No, 120 kg to są oręż lochy. Poszczelona została śrutem i mnie zaatakowała. I tak z popachy szczelin strafiłem w głowę, bo by mi urwała przecież nogę. To było w Czech Króli, pamiętam, w 90 roku. Ja chodziłem do liceum w Nowej Hucie w Krakowie i miałem iść na architekturę, ale tak jakoś się pokaćkałem wtedy, nie wiedziałem, że egzamin z rysunku jest 2 tygodnie wcześniej niż normalny termin egzaminów, nie? Nie załapałem się na egzamin. Skończyłem studia w Krakowie, w związku z tym, że brałem w czasie studiów stypendium fundowane z krakowskiej dyrekcji, więc przydzielono mnie do pracy, bo wtedy taki był przydział. Dostawałeś jakby taki prawie, że nakaz pracy do Nadleśnictwa Myślenice. I tam miałem staż i zostałem leśniczym. Po 2 latach już zostałem znowu powołany na stanowisko nadleśniczego terenowego w Nadleśnictwie Myślenice. I tam przepracowałem 12 lat. A w 1986 roku dostałem propozycję objęcia stanowiska nadleśniczego w Nowym Targu. No i tu przepracowałem jako nadleśniczy 35 lat, także przyjął młody jakiś taki, nie wiadomo co za miglanc. Wtedy dyrektor regionalny w Krakowie jakby miał chyba nosa na tyle, że chciał kogoś nowego, nie miejscowego, żeby trochę tutaj sytuację naprawić, bo niestety to było niedawno po połączeniu nadleśnic, bo nie wiem, czy pamiętasz, że w 1973 roku łączono 3 nadleśnictwa w jedno, bo Nadleśnictwo Orawa, które w całości jakby zostało wchłonięte przez Nadleśnictwo Nowy Targ. No i ta załoga tego Nadleśnictwa Orawa nie mogła się jakby zintegrować z tą częścią nowotarską. Nie? I to było to moje główne zadanie, żeby tych ludzi jakoś połączyć razem. I to mi się udało. Nawet dość szybko, no, już na samej sali narad, gdzie mieliśmy te odprawy miesięczne leśniczych, był taki układ kawiarniany. Stoliki, przy stoliku 4 panów siedzi i tak to było, więc złączyłem wszystkie stoliki do kupy. Mówię, siedzimy przy jednym stole, ja was muszę widzieć. Mają takie antagonizmy, Orawa i Podhale, to kiedyś tam od lat to gdzieś tam się sączy. Razem w służbie leśnej przepracowałem 47 lat. Z tego co wiem, to chyba ja byłem najstarszy. Są tacy, którzy pracowali po 33, 34. Mnie się udało 35 jakoś w opatrzności takiej, nie wiem nawet, bo to czasy były różne, zmiany ciągłe. Na mapach niektórych dyrektorów byłem na czerwono, czyli do wysadzenia.
Mokro chyba nie jest. Nie jest ciepło, takie 12 stopni chyba, 10.
Wszystkie te drzewa, co są na tej posesji, to są sadzone moją ręką i moich dzieci. Każde jedno. Więc to jest moja pasieka. Mam kilka rodzin na zewnątrz, a 6 jest w apiterapii. No chodź, zobacz, to jest taki mały domek. Proszę bardzo. Proszę, zapraszam do środka.
Czujesz?
To jest zapach miodu, ale to na tym to rzecz też polega, że siedzimy w domku. Pod tymi ławami, tu za siatkami, jest 6 rodzin. Tu 3 rodziny i tu 3 rodziny.
Siedzimy na pszczołach?
Tak. Pamiętaj, że pszczoły w swoim środowisku zmieniają atmosferę. One potrafią tak tam wyjałowić, wyczyścić grzyby, różne bakterie, wirusy. I to się jakby na zewnątrz tutaj przez te otwory, które są zasiatkowane, wydostaje i my oddychamy w tej chwili atmosferą ula. To jest tak, jakbyś była w środku ula, tam gdzie są pszczoły. To wymyślili Japończycy z Chińczykami i to jest teraz moda od 5 chyba, może od 6-7 lat. Sesja powinna być co najmniej godzinę. One dzisiaj może je słychać, ale nie tak bardzo. Jakby była, powiedzmy, lepsza pogoda słoneczna, to tutaj buzuje. To jest tak jak...
O, tu chodź. Chodź już.
O, musisz.
Do pszczółcza i spokojny. Miałem takiego mojego przyjaciela leśnika, który już nie żyje. On miał do pszczół, nawet buty zmieniał, skarpetki, ubierał się w to, co idzie do pszczół. Podchodził do nich tak z takim majestatem.
Poznają pana, że pan to pan?
Nie wiem. Nie, może nie wszystkie, bo i tak mi od czasu do czasu któraś już odli. Także. Japończycy, jeszcze wrócę, i Chińczycy myśli to ze względu, wiesz co, na choroby tarczycowe. Na te Hashimoto i inne te takie, co moja żona była, miała, to ja to z myślą o niej głównie realizowałem tą inwestycję, ale w sumie się nie doczekała, bo mi zmarła wcześniej. Domek już był gotowy, ale jeszcze pszczół nie było. Moja żona zmarła mi pod koniec marca. No, 5 lat temu już. Człowiek taki wychodzi, jakiś taki... Psychicznie chyba nawet trochę taki jakby oczyszczony. Tu poznałem swoją żonę. No, zaczęła przyjeżdżać na te seanse, nie? No i tak żeśmy się poznali. Co zawsze myślałem o tych pszczołach jako leśnik. Z tym, że mieszkałem zawsze w takich miejscach, gdzie tych pszczół nie mogłem założyć. Wszedłem tu na osadę w 2000 roku. No to od razu w maju dostałem od mojego kolegi nadleśniczego dwie rodziny i no i tak się zaczęła moja przygoda z pszczołami, która trwa już 25 lat.
Czego pszczoły pana nauczyły?
Pokory. Nie no, spokoju. Człowiek zdenerwowany nie ma po co do pszczół chodzić, ale jak jest, to jest, ja w tej chwili siadam, tutaj mam takie krzesełko przed tym domkiem. I siadam i patrzę, jak one pracują i potrafię wyczuć, w którym ulu coś się dzieje i wtedy idę dopiero i zaglądam. Ja widzisz, jak pszczoły noszą pyłek, to znaczy, że matka czerwi, że tam się wszystko dobrze dzieje i tak dalej. Są takie pszczoły, które podnoszą tak skrzydełka i kręcą się na tej lądownicy, nie wiadomo o co chodzi, nie noszą pyłku. Gdzieś zaglądasz, matki nie ma, czerwiu nie ma, nic się tam nie dzieje, trzeba szybko szukać matki, żeby im podłożyć, żeby miałem co realizować. To mam 11 rodzin. Ja mam stare ule typu drewnianego. Taka nadstawka, jak jest z miodem, no to waży pewnie i 30-40 kilo.
Ścigał się pan kiedyś z naturą i przegrał?
No, Babia Góra mi się rozsypała. No to tak, w 2004 roku klęska. Wycięliśmy wtedy w ciągu jednego roku 3 lata planowe. No uschły kornik, przyszedł od Słowacji tam. Tam miałem huragan taki, całe bębeńskie właściwie, no takie prawie 300 hektarów wywrócone przez wiatr. To jest też makabra, jak człowiek widzi taki las, jeszcze nie w pełni dojrzały, jeszcze taki powiedzmy 70-letni, który całkowicie leży, jak powiedzmy, jak zboże. Wszystkie takie sytuacje klęskowe, to jest duże zagrożenie przy porządkowaniu. Był problem ze zgryzaniem od zwierzyny, głównie od sarny, tej jodły. Nawet żeśmy się zdecydowali w pewnym okresie na wełnę owczą, bo to był taki surowiec, który już przestał tutaj na Podhalu mieć jakąkolwiek cenę, a do tego zabezpieczania jeszcze było najlepsza, była wełna, ta najbardziej brudna, taka z podbrzusza i tak dalej.
I co z tą wełną robiliście?
Owijało się w wierzchołki tych małych sadzonych jodełek i sarna tego nie zgryzała. Ta wełna zostawała dłużej, na lata, i nie były te międzyokółkowe części jodły nie były spałowane znowu. Jak zacząłem pracę na leśnictwie w Nowym Targu, to prawie 90% drzewostanów stanowiły świerczyny. Z tym, że musimy też pamiętać, że przy zmianie klimatu świerk był bardzo mocno osłabiony, jeszcze by oczywiście zanieczyszczenia powietrzne, takie jodła zaczęła ustępować. Świerk się zaczął rozsypywać, to się wszystko zaczęło rozlatywać. Trochę zaprzestano emisji tych takich dalekosiężnych, I trochę się klimat poprawił i zrobiła się dobra taka sytuacja dla jodły. Jodła lubi też ciepło. Świerc zaczął wypadać, do tego doszedł kornik przecież, gradacja kornika. Więc my tutaj właśnie całe pozyskanie przez moje 35 lat tej pracy to było głównie usuwanie posuszu kornikowego i walka z tym kornikiem. Żeby jak najdłużej utrzymać drzewostany na powierzchni, a już pod tymi drzewostanami rozpadającymi się próbować wprowadzać jodłę, buka, jawora, te gatunki, które tutaj w reglu dolnym powinny być, a nie sama świerczyna, prawda? Bo drzewostan, który jest w takim połączeniu wielogatunkowym, jest bardziej odporny na wszelkie zmiany i klimatyczne i potrafi się sam lepiej regenerować. I żeby tego świerka nie było więcej jak 30% gatunek górski, 40% jodły, trochę buka, trochę jawora, trochę modrzewia, trochę lipy, to są te drzewostany dolnoreklowe. Oczywiście świerk w górnych partiach całkiem wysokich, powyżej 1000 metrów, no to powyżej 1300 to już inny gatunek, raczej oprócz limby powiedzmy i świerka, to trudno utrzymać w tych warunkach górskich i tutaj on zostaje, no to nie ma innej alternatywy póki co. To miałem różne kontrole i miałem też takiego pana kontrolera, który nie wiem czemu się, czy uparł na mnie, jako młody nadleśniczy byłem i przyjął na kontrolę odnowień. Chodzimy po lesie, taka duża uprawa, jest ponad 6 hektarów, pięknie posadzona. Jodła, buk, jawor, jesion, no wszystko poznakowane palikami. Ten ja taki byłem trochę dumny. I siadamy na takiej kłodzie na składzie i pytam się pana inspektora, no i co jak, panie inspektorze, podoba się panu? A on taką minę skwaszoną mówi, no nie podoba mi się. Ja mówię, a czemu? A bo widzi pan tu? Posadzili znowu modrzewia pod okapę. A siedzieliśmy tak na składzie, był taki duży, piękny buk, no i na takim stromy stok za tym bukiem. No i faktycznie ta enklawa była obsadzona modrzewiem. No i pod tym modrzewiem, pod tym bukiem faktycznie dziewczyny tam posadziły te trzy modrzewie. Ja znowu w Nowym Targu sadzą pod okapem modrzewia i tak mi tu wytyka. I ja mówię, no ale przecież to jest, to ani promila nie ma tego. Mówię, to 6 hektarów, w jakim, ile te trzy modrzewie mają w stosunku. Ale jest źle. No to wyobraź sobie, że ja wstałem, poszedłem i wyrwałem te trzy modrzewie. I pytam się, a teraz jest dobrze? Zczerwieniał. Nie odezwał się już do mnie w ogóle. I więcej nie przyjechał. W Rabce taka podleśniczyna złapała złodzieja z drewnem z państwowego lasu, który jechał tam takim wąwozem, tak jak to w polnych drogach są takie wąwozy, więc on szedł górą nad tym i koń tą drogą polną tam miał naładowane to drewno. Zrobiliśmy sprawę i odrzucono nam. Właściwie się nie przyznał, że to nie ukradł. Koń szedł sam i ten, no to mówię do chłopaków, wtedy prowadziły sprawę Nowy Sącz, bo to było województwo Nowy Sącz. Mówię, to piszcie, żeby ukarać konia. No bo koń ukradł według prokuratora. Nam zrobili zamieszanie, że każde pismo, które to szło do tego, nie było EU, to musieliśmy poprawiać, tak nas pilnowali.
Prokuratorzy. To
zrobisz. Najbardziej mnie ubodła, znaczy tak dla mnie jako leśnika i nadleśniczego, to była sprawa, gdzie musiałem swojego podleśniczego zaprowadzić do prokuratury, bo go złapałem na złodziejstwie. Więc to jest takie... Bardzo przykre, nie?
Czy łatwo było pogodzić gospodarowanie lasem z ochroną przyrody?
No udało mi się jeden rezerwat nawet bębeńskie w Zubrzycy Górnej. Powiększyliśmy rezerwat Bór na Czerwonym prawie dwukrotnie, bo miał 50, teraz ma ponad 100 hektarów. Powstały też z racji zarządzania powierzchnie Natury 2000, no to tutaj jest taka duża powierzchnia obejmująca groch chłopskich lasów, torfowiska te orawsko-nowotarskie.
Idziemy do Boru na Czerwonym. W Borze na Czerwonym będzie dzisiaj dwóch leśników, albo jak wolicie dwóch borowych. Ja mam na imię Krzysztof.
Mam na imię Michał. Witam Was bardzo serdecznie.
Co chronione jest w Boże na Czerwonym? Z czym się Wam kojarzą te zjawiska? A co to takiego torf?
To torfowisko zaczęło się degradować, zaczęło się osuszać ze względu tego, że tu był pobierany torf. Musimy pamiętać, że na Podhalu do II wojny światowej nie paliło się węglem, tylko torfem i drewnem. Dlatego ono było eksploatowane. Pewnie byśmy mogli przejść, prawda? Natomiast generalnie są miejsca, gdzie można zgubić buty i nie tylko.
Czy
można
kogoś wstać. To wciągnęło?
No, między innymi mnie. Ja to już nieraz zostawiłem olewiaki. Bo człowiek przeskakiwał z kępy na kępę i niestety się nie udało i wtedy...
Ale po szyję nie można się zapaść.
To znaczy się nie ma takiej możliwości, no bo no jak człowiek widzi, że się nie da przejść, no to raczej nie przechodzi, prawda?
Torf ma właściwości konserwujące?
No oczywiście. To jest księga wiedzy. No tutaj wiemy już z badań tego torfowiska, że 3000 lat temu na tym terenie rosły graby. Całkiem inne gatunki, liściaste, było ciepło, prawda? Wiemy dokładnie, kiedy się zaczęło osadnictwo na Podhalu, bo w torfowisku są pyłki zbóż. Cała ta ścieżka ma kilka przystanków, na których staraliśmy się pokazać główne procesy, jakie zachodzą w tym siedlisku. Podnosimy poziom wody, żeby torfowisko zaczęło na nowo się budować. Żeby właśnie nie zamierało.
Teraz właśnie przeszliśmy taką ścieżką i tutaj po naszej stronie jest rów, który miał za zadanie odprowadzanie wody z naszego torfowiska. On tutaj jest już od kilkudziesięciu lat tą wodę z naszego torfowiska odprowadzał.
Czy to był pionierski projekt?
Problem polega na tym, że w naszym prawie są zapisy odnośnie rezerwatu, rezerwat ścisły, rezerwat częściowy dawniej. Teraz się troszeczkę to zmieniło i były takie zapisy, że właściwie do rezerwatu ścisłego nie wolno było w ogóle wchodzić. Takie obiekty, które wymagają aż takiej opieki, powinny być pokazywane ludziom, żeby ludzie wiedzieli, co jest chronione. Skąd się to wzięło, historię poznać i tak dalej, jakie to jest ważne dla przyrody, dla nas w ogóle. Retencja, teraz modny temat, prawda, brak wody, no to a tu się okazuje, że torfowisko zatrzymuje dwa razy więcej niż masy wody, niż samo ma w sobie. Miliardy hektolitrów wody, prawda, na takiej kopule.
Czy od razu turyści dopisali?
Tak, temat był realizowany wspólnie z marszałkiem, ale i z miastem Nowy Targ w projekcie. Zapisaliśmy tam kilka tysięcy rocznie, że będzie odwiedzało, będzie na tej ścieżce, no ale się okazuje, że to kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet tysięcy ludzi przyszło w pierwszym roku.
To był pierwszy tego typu rezerwat udostępniony ludziom?
W Nadleśnictwie, w Nowym Targu tak, chociaż jest trochę rezerwatów, ale raczej to są rezerwaty takie leśne, odległe, prawda, w głębi lasu i tak dalej. To jest obiekt właściwie na granicy miasta. Trudno zabronić ludziom wejścia na taki obiekt, bo i tak wchodzili, żeśmy nie zainstalowali koszy na śmieci wzdłuż ścieżki. Wtedy żeśmy wyjaśniali, że to nie ma najmniejszego sensu. Każdy, co niesie do lasu, to powinien z tego lasu zabrać. To dotyczy gór wszędzie. Zwierzyna dzika, no zaraz przy tym będzie i ona się nauczy i potem stwarzamy sobie sami problem.
Jakie decyzje musiał pan podjąć, żeby zachować te wszystkie walory rezerwatu?
Myśmy poszli dość szeroko w ramach ochrony tego obiektu, bośmy zaczęli współpracować z różnymi fundacjami zagranicznymi. Tu dostaliśmy nawet środki, żeby tą kopułę troszeczkę poprawić, żeby zlikwidować rosnący na niej drzewostan, który pobiera bardzo dużo wilgoci. A dla życie torfowiska jest wtedy, kiedy jest ta wilgoć. Więc tuśmy usuwali tą soślinę, która nie była sosną drzewokosą, prawda? Która nie była tym mieszańcem, który jest chroniony na kopule. Odsłoniliśmy kopułę i to był pierwszy taki wtedy finansowany ze środków norweskich duży zakres prac. Całość tego drewna, które żeśmy pozyskali w kopule, zostało ułożone na bagnisku i na to nasypywaliśmy tłuczeń. I tak żeśmy zrobili ten dojazd, te 500 metrów tam bodajże drogi, żeśmy mogli potem wejść na kopułę, zrobić platformy i zrobić drewniane podesty. Tak, ale
to ja właśnie tłumaczę. Ta nasza kopuła torfowiska była porośnięta takimi małymi sosnami. I każda z tych sosen wyciągała nam tą wodę z tego torfowiska i musieliśmy je usunąć.
Ten las to kochałem zawsze we wszystkich porach roku. Ten okres wiosny to jest taki najcudowniejszy, kiedy się to wszystko budzi do życia, kiedy te ptaki inaczej śpiewają i tak dalej. ale piękna polska złota jesień jest też niesamowicie cudowna. A już nie mówiąc o tym, jaka zima piękna może być w górach. Ta cisza w lesie zimowym też jest znamienna, chociaż od czasu do czasu tam coś zahuka, coś tam jakaś okiś z drzewa spadnie. Cały czas żyje, mimo tego, że no, częściowo uśpiony jest zimową porą. Tętni życie w lesie. Tak naprawdę mówiąc, ja jestem trochę pszczelarze. Taka pora, kiedy las jodłowy daje spać i ten szum pszczół w tych drzewostanach jest niesamowity i ten taki no, zapach jeszcze dodatkowo dochodzi, aromat taki tego lasu w tym okresie jest niesamowity. Od leśnika się wymaga, żeby był podleśniczym, to musi mieć minimum średnie wykształcenie, zdać egzamin do służby leśnej, nie być karany i tak dalej. A ministrem czy wiceministrem leśnictwa może być każdy. Wcale nie musi mieć nawet wyższego wykształcenia. I decyduje i prowadzi to leśnictwo w kozi róg.
Owocowa czy taka czarna zwykła, jak mówisz?
Kiedy polityka najagresywniej wchodziła do lasu?
Powinna dotyczyć samej wierchuszki, generalicji, powiedzmy tam, do dyrektora regionalnego, ale już tam nadleśnictwa, leśniczowie, to raczej już nie, tutaj nie powinno to sięgać, bo las nie lubi takich niepotrzebnych, częstych zmian, jak to miało miejsce w owym czasie, który minął, prawda? Mnie akurat się udało jakoś tak to przeżyć. No, naciski polityczne w lasach dotyczy tego, że na stanowiska trzeba było swoich ludzi położyć, żeby mieć swojego człowieka po linii partyjnej albo po znajomościach.
Czy było tak, że chciano pana odwołać?
No, było.
W jakimś kontekście, czy tylko po to, żeby zrobić miejsce dla swojego?
No, początek pierwszy był taki, żeby zrobić miejsce dla swojego. Jak się zmienił dyrektor, nie będę nazwiskiem operował, kto przyszedł, no to wtedy te zmiany były dość szybkie i powiedzmy na 16 nadleśniczych, którzy są w regionalnej krakowskiej, to zostało odwołanych od razu 6, za chwilę jeszcze 2, połowa. Ja też tam miałem czerwoną chorągiewkę ponoć, no ale dyrektor nie zdążył, bo jego odwołano znowu, więc to takie miałem szczęście, mówię, że to chyba ta opatrzność Bosza, no więc to tak, to lata 20. Gdzieś tam wyczajono, że jest to fajna rzecz, duża kasa, można coś przy okazji i tak dalej, więc to jest te słynne budowy dróg lokalnych, pan nadleśniczy tutaj funduje, dodatkowo daje tam z funduszu leśnego 3 miliony i gdzieś tam przekazują jakieś te czeki takie duże ze zdjęciami panów polityków, prawda, i tak dalej. No to powiedzmy było takie znamienne. To jest takie, jakby to powiedzieć, dobra rzecz, że drogi zostały realizowane i że część powiedzmy tych środków szło na wspólne takie inwestycje, bo to jest ważne na styku gmina powiedzmy i Lasy Państwowe, bo korzystamy jakby wszyscy z tych dróg. Niepotrzebnie do tego była właśnie dokładana jakby ta polityczna czapeczka. To jest tragiczne. No to przecież zdajemy z tego sprawę i widzimy, ile hejtu się leje. Przez tyle lat, co ja byłem leśnikiem i myśliwym, nigdy nie było czegoś takiego, jak jest teraz. Ludzie jakby, nie wiem, nie wolno rąbać, nie wolno nic, nie wolno polować, nie wolno... Tylko nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że wystarczy przez 2 lata nie polować, nie pozyskiwać drewna i co będziemy realizować? Nie da się zostawić lasu. Ludziom się wydaje, że on taki będzie cały czas. Ale las rośnie, starzeje się, rozpada. Więc po to są leśnicy, że oni pewne procesy wyprzedzamy, prawda? Przygotowujemy las do zmiany. I mamy ciągły las. Cały czas mamy na terenie las. A tak jak się rozpadnie, no i co? Na kogo będziemy zrzucać winę?
Teraz zacząłem malować jak poszedłem na emeryturę. Moja żona też maluje, do tego jeszcze robi w ceramice. To są jej rzeczy.
Też jestem myśliwy, ale to, co się dzieje z myśliwymi teraz, no to jest tragedia. Też winie trochę nasz związek, że dopuścił sporą grupę myśliwych właściwie za pieniądze, którzy polują raczej tak okazjonalnie, bo on gdzieś tam jest za granicą, musi mieć broń, bo on przyjeżdża do Polski na parę dni, to on musi mnie szczelić i tak dalej. To nie o to chodzi. Wytykanie myśliwym, że zabijanie i tak dalej, no tak, no ale ten sam człowiek wcina kotlet schabowy czy kurczaka i się nie zastanawia, kto to zrobił. Bo przecież to ktoś musiał uśmiercić, prawda? Też. Jeszcze w gorszych warunkach, bo zabijanie myśliwskie zwierzyny jest właśnie naturalne, bardzo. Wożenie świń do rzeźni to sam przewóz tylko to ile tam świń pada na serce przecież też, nie?
Rykowisko, okres godów jelenich zaczyna się w naszych lasach w połowie września. Czasami przeciąga się do połowy października. To jest kwestia pogody, wilków, niedźwiedzia, które w pewnych miejscach mogą to rykowisko troszeczkę przedłużyć. Chociaż się zdarzają jeszcze sytuacje, że nawet w listopadzie od czasu do czasu jakiś byk jeszcze stęknie, jeszcze zatęskni za tym okresem rykowiska. To jest związane z grzaniem się łań, czyli taką gotowością do odbycia stosunku. Niektóre nie zostały pokryte w czasie tego zasadniczego rykowiska. W związku z tym jeszcze uzupełniają i są takie możliwości, byki są gotowe. Nawet do grudnia czasami i śnieg już jest dobry, a jeszcze to rykowisko się dokończy. Te walki to jest walka o przywództwo chmary. Organizacja w jeleni jest taka, że to matka licówka najstarsza w rodzie prowadzi chmarę jeleni. Prowadzi te młode łanie, cielęta, byki młodsze, szpicaki i tak dalej. Te chmary nieraz liczą kilkanaście sztuk. I tutaj mocne byki stadne walczą o tą chmarę i wtedy on jest panem wszystkich tych pań, które się znajdują w tej chmarze. On jest wtedy ojcem dzieci.
Jest panem łań. Tego stada
jest i pilnuje go. Nie, i pilnuje go cały czas. Oczywiście młodsze byki próbują mu tam poderwać jedną, dwie partnerki. Czasami im się to udaje również. Mocny, stadny byk potrafi obronić ten swój harem.
Ile taki byk musi mieć lat, żeby mógł mieć swoje stado?
6 do 9 lat to jest takie apogeum byka. Jak skończy 10 lat, już zaczyna słabnąć, bo i siły go troszeczkę opadają, już mniejsze poroże nakłada. Byłem świadkiem walki, z tym, że akurat to może nie była krwawa walka. One się szczepiają dość mocno swoimi porożami i obracają się, stękają, przepychają się, znowu wracają.
Czy to jest taka sposób... walka, kto kogo przepchnie?
Tak, raczej tak. Często jest ten, że się poddaje już potem byk, kładzie kark na ziemi i odstępuje. Jeśli ten uwalnia ten uścisk, no to wtedy odchodzi, uznaje się za pokonanego.
Czy taki przegrany byk ma szansę na zostanie ojcem?
Może w następnym roku, może za 2 czy 3 lata. Też dochodzi do zranień i często nawet zranień śmiertelnych, bo są byki, które mają poroże ukształtowane niebezpiecznie. Poroże zakończone nie koroną, tylko taką ostrym szydłem potrafi przekuć nawet brzuch, czy dostać się do płuca, do serca. Niejednokrotnie takie byki po rykowisku żeśmy znajdywali. Nieżywe oczywiście.
Czy takie byki ryczą przez całą noc?
No, czasami przez cały dzień. To jest siła i popęd seksualny tak mocny, one przez cały ten okres nic nie jedzą. One chudną i tracą kilogramy, połowę albo i więcej. Byk, który ważył 200 kilo, po rykowisku waży 100, 110.
Ja miałem taki okres, jak tu przyjechałem, w związku z tym, że polowałem, to lubiłem właśnie na wiosnę chodzić na słomki wieczorem, nie? Na ciągi. Nigdy nic nie upolowałem, bo zawsze złapałem złodziei. Piły grały w lesie, więc tam podchodziłem, no to złodzieje, albo konie zobaczyłem, no to tak. W tym okresie, kiedy pracowałem, to moi leśniczowie kilku kusłowników złapali z bronią i tak dalej, w niebezpiecznych bardzo sytuacjach i też na Orawie kusłownicy zamordowali byłego naszego gajowego, starszego pana, ponad 80 lat, letniego, prawda? No wyciągnęli z łóżka i zdeptali na ziemi w jego własnym domu, no za to, że ich widział. Że kusują, żeby nie doniósł na policję i tak dalej.
To jest odważne?
Nie. Czekaj, najpierw może nie to, tylko to drugie.
Popatrz, ile tu wody. Czujesz? A to jest torfowiec. To są roślinki. Każdemu dam dotknąć. Ale zobaczysz, że to jest czyste. To jest torfowiec, to jest roślina. Czujesz, że jest mokra?
Przez ten czas, kiedy pracowałem zawodowo, to tak się odnosiłem do tego lasu, jakby on był mój. Zresztą zawsze moim leśniczym tak tłumaczyłem. Słuchajcie, gospodarzcie to, jakby to było wasze. To nie na tym rzecz polega, żeby odrobić tam te 8 godzin pracy i nic więcej, tylko ty jesteś leśnikiem w tym lesie jest, powinno być całe właśnie 24 godziny.
87% każdej objętości w tym terenie torfowiska to jest woda.
Na swój sposób trzeba kochać i robotę, i co się robi, no jak się tego człowiek nie kocha, to się męczy w robocie, nie?
Rosiczka okrągłolistna, owadożerna, i to jest jej naturalne miejsce występowania. A po co ona te owady je? Smakują jej, troszkę jest...